Chwała Jezusowi, Kościele Jezusa. Niech zabrzmi chwała dla Jezusa ciągle i ciągle, bo On jest godzien naszej chwały zawsze. Niezależnie od okoliczności, tak jak śpiewaliśmy, kiedy idziemy wyżynami naszego duchowego życia i kiedy idziemy ciemną doliną, Bóg oczekuje takiej samej chwały i wdzięczności, takiej samej postawy w naszym życiu. Od jakiegoś już czasu mówimy o duchowym konflikcie, w który zaangażowany jest każdy człowiek wierzący. Kiedy się na nowo narodziliśmy i przeszliśmy z królestwa ciemności do królestwa światłości, staliśmy się obywatelami nieba, w naszym życiu rozpoczął się duchowy konflikt, bo jest przeciwnik, jest wróg, jest, wymienię go z imienia i nazwiska, szatan, diabeł, który zrobi wszystko, żeby nas zniechęcić, a w zasadzie abyśmy się poddali i zrezygnowali z obywatelstwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. Szczególnie ci, którzy mają coraz większe pragnienie Boga, szczególnie ci, którzy są głodni Bożych dzieł, którzy wołają do Boga i oczekują Jego poruszenia, Jego dotknięcia, Jego przemiany, szczególnie ci, którzy są złaknieni Bożego Słowa i wpływu tego Słowa na ich życie, będą przechodzili coraz większe przeciwności, bo diabłu nie podoba się, kiedy w naszym życiu postanawiamy: idę w 100% za Jezusem, na dobre i na złe. I Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale traktuje o tym konflikcie, o duchowym boju. Potrzebujemy nieustannie wzmacniać się w Bogu, aby widzieć pełne zwycięstwo, które już Jezus odniósł na Golgocie. Potrzebujemy również ubrać na siebie zbroję, która składa się z 6 elementów: pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, obuwie gotowości, tarcza wiary, przyłbica, hełm zbawienia oraz miecz, którym jest Słowo Boże. Dotychczas powiedzieliśmy sobie o pasie prawdy, jak ważną rzeczą jest chodzić w prawdzie, aby diabeł nie miał na nas haka, jak ważną rzeczą jest, aby codziennie rewidować nasze życie, sprawdzać je i wyznawać wszystko, co nie podoba się Bogu. Tydzień temu mówiliśmy na temat sprawiedliwości i dotknęliśmy 3 rodzajów sprawiedliwości: własnej, z którą nic tak naprawdę zrobić przed Bogiem nie możemy ani uzyskać, stanu usprawiedliwienia, jakie mamy w Jezusie, gdy Chrystus za nas umarł, i co to implikuje i co to nam daje do naszego życia, to, że możemy chodzić w Bożej sprawiedliwości, zdradzamy się na nowo i mamy pragnienie Bożej świętości, Bożej prawości, nienaganności przed Jego obliczem. W Nim chcemy stać mocno i Jemu chcemy się podobać. Stąd potrzebujemy pancerza sprawiedliwości, który będzie chronił nasze serce przed atakami nieprzyjaciela. Bo diabeł przychodzi z potępieniem, z oskarżeniem i to jest niszcząca siła. Jeśli ktoś z was przeżył, a myślę, że większość doświadczyła w jakiejś sferze Bożego, diabelskiego potępienia, diabelskiego oskarżenia, to wiecie, o czym mówię. Diabeł próbuje wszystko pokazać nam w innych kolorach, niż jest tak naprawdę. Ale dobra wieść mówi: Bóg jest po naszej stronie, Jezus wstawia się za nami, jesteśmy po stronie zwycięzców. Więcej, jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie, bo o tym mówi nam Boże Słowo i tak traktuje Boże Słowo. 14 i 15 werset czytamy. 15 mówi: i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Włóżcie na nogi obuwie, mówi apostoł Paweł. Obuwie jest bardzo ważne. W zależności od tego, co robimy, ważne jest, jakie buty ubieramy, nosimy. Gdy idziemy w góry, zaleca się, żeby wziąć specjalistyczne buty, które się nie ślizgają, antypoślizgowe i tak dalej, aby nie wpaść gdzieś w przerębel, w przepaść czy gdziekolwiek. Kiedy gramy w piłkę, to dobrą rzeczą jest ubrać odpowiednie obuwie. Ja pamiętam, że kiedyś umówiliśmy się, kiedy byłem na spotkaniu seminarium dla liderów młodzieżowych we Wielu i umówiliśmy się z innymi na granie i tam się złączyliśmy z kilku kościołów. Poszliśmy grać w piłkę i zaczął padać deszcz. Mówimy, a zagramy, jakoś to będzie. Nie mieliśmy przygotowanych butów, poszliśmy w takich zwykłych sportowych butach, a drużyna przeciwna ubrana, wszyscy w jedne stroje, korki na nogach. My patrzymy, mówimy, dobra, zaczynamy. I było ciężko. Ślizgaliśmy się, wywracaliśmy się, a oni grali w piłkę. Dlatego, że mieli odpowiednie obuwie. Im było zdecydowanie łatwiej. Obuwie, o którym mówi tutaj apostoł Paweł, mówi o sandałach, rzymskich żołnierskich sandałach, o grubej podeszwie, która była podkuta gwoździami. Bardzo często od spodu jeszcze tej podeszwy przymocowywano niewielkie kawałki metalu jako takie kolce, które zapobiegały poślizgnięciu się, a w rezultacie upadkowi żołnierza w walce, co go dyskwalifikowało, bo od razu był narażony na niebezpieczeństwo utraty życia. I także te kawałki metalu, kołki te metalowe umożliwiały stabilne, pewne utrzymanie się na nogach w czasie walki, bo to była walka wręcz, to była walka bardzo kontaktowa. On musiał mocno zaprzeć się, żeby się nie poślizgnąć. One również chroniły nogi w czasie długich marszów, w którym rzymska armia była poddawana, gdyż Imperium Rzymskie było bardzo, bardzo duże. Rzymianie musieli utrzymywać to i wszędzie wysyłali swoje kolonie, swoich żołnierzy, aby strzegli porządku. Za pomocą długich rzemieni przymocowywano te sandały do nóg. Wiązano mocno, aby trzymały dobrze stopy, trzymały dobrze nogi, dobrze niosły. I stąd wezwanie Pawła w 14 wersecie: stójcie tedy, dlatego stójcie pewnie. Aby stać pewnie, potrzebujemy dobrych butów, potrzebujemy właściwego obuwia. Pozycja wyraża stopień zaangażowania, pokazuje, jak bardzo ci zależy. Na przykład teraz, w słuchaniu. Ja patrzę na was, obserwuję. Ktoś może myśleć, że ja nic nie widzę, a ja dużo widzę i widzę to, co widzę. A widzę stopień zaangażowania niektórych z was. Niektórych wielki stopień zaangażowania. Widać, że w zasadzie jesteście ze mną w każdym wyrazie i w każdym zdaniu. Niektórzy sprawiają wrażenie, że są ze mną w każdym zdaniu, w każdym wyrazie. Fajną robią minę, ale widać, że odpływają, że gdzieś już myślą, co na obiad, co będą po południu robić. Niektórzy, jak niektórzy siedzą tak, mówią, co on dzisiaj ciekawego mi powie, ja już wszystko wiem. Nie Asia, Asia tak siedzi, o Agnieszka tak siedzi, kto jeszcze, o Krysia tak siedzi. To jest pozycja, co on mi będzie mówił, ja już wszystko wiem. Na przykład. A więc... I Maryla upomniała się, że ona też tak siedzi. Dziękuję ci, Maryla, że ty się upomniałaś o to. Tak, ja ci dziękuję, ja jestem wolny teraz. I Maryla też tak siedziała. A więc, no to wiadomo, co Maryla, co on mi powie, jak ja już mu to napisałam. Albo podczas uwielbienia. Nasza postawa pokazuje, jak bardzo nam zależy, aby wywyższyć Jezusa. A więc postawa jest bardzo ważna. Ona pokazuje stopień zaangażowania. Czy stoimy, uwielbiamy. Ja nie mówię, jeżeli ktoś nie może, bo jest chory, boli go noga, krzyż, cokolwiek, jest schorowany, siedzi. Ale kiedy jestem zdrowy, kiedy jestem dysponowany, jakie jest moje zaangażowanie, gdy stoję, gdy śpiewam, gdy oddaję Bogu chwałę, gdy się modlę, to pokazuje naszą determinację. Nasza postawa mówi o nas wszystko. Gdybyśmy wzięli psychologa i ktoś by patrzył, przyglądał się naszemu życiu, powiedziałby nam dużo, dużo, nie zadając nam żadnych pytań, tylko obserwując naszą postawę. Dlatego postawa jest bardzo ważna i Paweł mówi, dlatego stójcie pewnie, przyjmijcie właściwą postawę w waszej duchowej walce, bo powinniście taką przyjąć, bo jest to walka nie z krwią i z ciałem, ale z mocami ciemności, z diabłem szatanem, z jego orężem, z jego wojskiem, z jego demonami. Dlatego jest to walka, jak powiedziałem w pierwszym naszym wykładzie, na śmierć i życie. Wolna Amerykanka. Diabeł nie stosuje żadnych reguł i on zrobi wszystko, aby cię powalić, zniszczyć, okraść z wiary, ograbić, potępić, oskarżyć, żebyś nie wstał i nie stał mocno w Jezusie. Stąd Paweł mówi, wzmacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy i stójcie pewnie. Miejcie ubrane buty. Założone buty Ewangelii pokoju umożliwiają nam mocne oparcie, stabilność, pewne stanie na nogach, aby walczyć, przeciwstawiać się, gdy przychodzi atak nieprzyjaciela lub zdobywać to, co niezdobyte. Założone buty, założone sandały oznaczają gotowość ogłaszania, gotowość zwiastowania, gotowość proklamowania Ewangelii pokoju. Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Ta gotowość wynika z naszej relacji i naszego wzrostu dojrzałości duchowej. Jak pewnie i mocno stoisz w wierze, tak jesteś gotowy do tego, aby ogłaszać Ewangelię, aby zwiastować Ewangelię, aby mówić Ewangelię. Osłabienie osobistej społeczności z Bogiem automatycznie wpływa na poziom i jakość naszego życia duchowego, a także na gotowość ogłaszania Ewangelii Bożej. Czym jest Ewangelia pokoju? Ewangelia to dobra nowina, dobra wieść, dobra nowina. Pokój w wydaniu hebrajskim, słowo szalom, oznacza kompletność, pełnię, oznacza bezpieczeństwo, zdrowie, powodzenie, oznacza wewnętrzne wyciszenie, wewnętrzną równowagę, spełnienie, zadowolenie. To jest słowo szalom. I gdy Bóg mówi w Jeremiasza 29:11, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, to mówi właśnie o tym szalom. Bóg chce, abyśmy w pełni, kompletnie poszli za Nim. On chce nas wyposażyć w pełni i kompletnie. On gwarantuje nam bezpieczeństwo, to wpływa na nasze zdrowie, na nasze powodzenie, na naszą wewnętrzną równowagę, na spełnienie i zadowolenie z życia. To jest Boży szalom, to jest Boży pokój. On dotyka każdego aspektu naszego życia. I to wszystko, to szalom, to co powiedziałem przed chwilą, wnosi do życia człowieka dobra nowina o pokoju. Kiedy przyjąłeś dobrą nowinę, to ona oddziaływuje na trzy dziedziny twojego życia. Ona działa w trzech kierunkach w twoim życiu. Ewangelia pokoju, dobra nowina o pokoju, przede wszystkim działa w kierunku twojej relacji z Bogiem. To po pierwsze, wskutek grzechu została przerwana relacja z Bogiem. Grzech odgradzał, grzech oddzielał, grzech był murem między nami a Bogiem. Ofiara Chrystusa przywraca właściwą relację z Bogiem każdemu człowiekowi, który w Jezusie widzi wybawienie, zbawienie i ratunek dla swojego życia. Ona na nowo rozwija bliską więź i intymność, jaką możesz mieć z Bogiem. Rzymian 5 rozdział, 1 werset mówi nam, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni mamy pokój. Aby to lepiej zilustrować, możemy przeczytać list do Efezjan 2 rozdział, 13-18, tam jest napisane tak. Paweł pisze do pogan, którzy się nawrócili i mówi im, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań, przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. i przyszedł, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Paweł rozbija i daje ilustrację. Mówi do Żydów i mówi do pogan. Jedni i drudzy. Był mur nieprzyjaźni, grzechu, który was oddzielał. I tylko w Jezusie, zarówno ci, którzy byli blisko i religijnie, rytualnie Bogu oddawali chwałę, Jezus zburzył to, aby była relacja. I ci, którzy byli daleko, którzy nigdy w Jezusie nie widzieli wybawienia, bo mieli wiele bóstw, wiele różnych bogów, w Jezusie znaleźli pokój. Jedni i drudzy w Jezusie, bo Bóg tak to zaplanował. A więc w Jezusie przyszedł pokój do twojego i do mojego życia. Odnowiona relacja z Bogiem. Teraz śmiało możemy przyjść do Boga. Jesteśmy Jego ludem, Jego własnością, Jego Kościołem. Kiedyś byliśmy w stanie wojny. Byliśmy wrogo usposobieni do Boga i Bóg był wrogo usposobiony do nas, kiedy byliśmy w konflikcie i byliśmy w królestwie ciemności. I buty Ewangelii pokoju wkładasz na swoje nogi w chwili nowonarodzenia. Kiedy się na nowo naradzasz, Ewangelia pokoju dociera do twojego życia i jesteś, i chodzisz, stąpasz w Ewangelii pokoju. Więc Jezus staje się twoim Panem, jesteś pojednany z Bogiem, uświęcony, usprawiedliwiony, wykupiony, wolny, budujesz swoje życie na Jezusie, możesz pewnie w Nim i na mocy Jego Słowa stać. Wtedy ubieramy buty, gdy się na nowo naradzamy, buty Ewangelii pokoju. Więc po pierwsze, dobra nowina o pokoju wpływa na twoją relację z Bogiem. Jeśli nigdy jeszcze tego nie doświadczyłeś w swoim życiu, jeśli nigdy nie doświadczyłeś pokoju z Bogiem, jeśli nigdy nie przyszedłeś do Jezusa i nie powiedziałeś: Jezu, potrzebuję Ciebie, bądź moim pokojem, bądź moim pomostem do Boga Ojca, abym miał z Nim relację, to dzisiaj będziesz mógł to uczynić. Bóg czeka na każdego z nas i otwarta jest droga dla każdego z nas. Możesz stać się dzieckiem Bożym poprzez przyznanie się do swoich grzechów i poproszenie, aby Jezus stał się twoim Panem i Jego krew oczyściła ciebie z twojej przeszłości i z twoich grzechów. Jezus może dzisiaj być pokojem i to, co czytałem z listu do Efezjan, może stać się prawdą twojego życia. Możesz włożyć obuwie pokoju i cieszyć się tym pokojem, doskonałym pokojem w relacji z Bogiem. To po pierwsze. Po drugie, Ewangelia pokoju działa w kierunku relacji z samym sobą. Wewnętrzny pokój to produkt uboczny twojej społeczności z Jezusem. Gdy upodabniasz się do Jezusa, gdy rozkochujesz się w Bogu, gdy trwasz w Bożym Słowie, to automatycznie owoc Ducha Świętego jest objawiany w twoim życiu. A owocem, między innymi owocem Ducha Świętego w twoim życiu jest miłość, radość i pokój. Potem jest tam samokontrola, dobroć, wierność, łagodność, uprzejmość, ale elementem twojej relacji z Bogiem, z Duchem Świętym jest to, że Boży pokój przychodzi do ciebie. Nie tylko masz pokój z Bogiem, relację z Bogiem, mur nieprzyjaźni został zburzony i mamy wolną drogę, aby rozmawiać z Nim, mieć z Nim społeczność, ale także wewnętrzny pokój staje się naszym udziałem. Harmonia, stabilność emocjonalna, zdrowie psychiczne, wewnętrzna cichość, równowaga jest dostępne dla każdego. Są one dostępne dla każdego. Odbudowana relacja z Bogiem zradza, wytwarza wewnętrzny pokój. Bóg wtedy staje się twoją ucieczką, twoim ukojeniem. U Niego szukasz zaspokojenia swoich potrzeb, na Niego zrzucasz swoje ciężary, do Niego przychodzisz ze swoimi troskami. Wtedy nasz układ emocjonalny jest w doskonałej równowadze. Zobaczmy na Filipian, 4 rozdział. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby wasze. I to robimy, kiedy mamy relację z Bogiem, bo wiemy, że Bóg nas słyszy. A więc powierzamy w naszych modlitwach, w naszych błaganiach, nasze prośby z dziękczynieniem. Jest to postawa wiary. Boże, dziękuję Ci, że mnie słyszysz i że odpowiesz na moją modlitwę. To jest postawa dziękczynienia i wiary. I wtedy, gdy nie troszczymy się sami, ale składamy nasze troski na Jezusa, to siódmy werset mówi, następstwem tego jest, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wszystko, co na logikę moglibyśmy wziąć, co wydaje nam się niemożliwe, strzec będzie naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie. A więc kiedy na Jezusa zrzucamy, na Boga zrzucamy nasze ciężary, troski, wyzwania, nasze wszelkiego rodzaju trudności, okoliczności życiowe, kiedy przychodzimy z tym do Niego i mówimy, Boże, ja nie chcę się troszczyć, ale chcę to oddać Tobie, bo wiem, że Ty masz o mnie staranie, że Tobie zależy na mnie, bo mnie kochasz, wiem, że mnie słyszysz, bo pokój między mną a Tobą został zawarty. Gdy taką postawę przyjmujemy i składamy to na Jezusa, to rezultatem tego jest wewnętrzny pokój, który mamy, który jest nielogiczny, który jest czasami irracjonalny, czasami absurdalny. Bo jak można mieć pokój, kiedy straciło się pracę, kiedy jest choroba nieuleczalna, kiedy w rodzinie dzieje się tragedia i tak dalej? Można. W Jezusie. To nie znaczy, że nam nie zależy, bo my walczymy i dlatego modlimy się o nasze małżeństwo, o naszą rodzinę, o nasze dzieci, o współmałżonka. My prosimy Boga o pracę. My nasze troski, nasze choroby, nasze kłopoty, wyzwania powierzamy Jemu, a gdy Jemu powierzamy, ufamy, że On się o to zatroszczy. Dlatego rezultatem tego jest wewnętrzny pokój, który mam. Ja już nie biegam ciągle nerwowo i mówię, co to będzie, co to będzie. Niektórzy ludzie wierzący tak robią. Modlą się, modlą, stają z kolan, mówią, a co teraz mam zrobić? To jest zaprzeczenie tego, co przed chwilą robili. Boże, powierzam Tobie, Ty rządź moim życiem, panuj w moim życiu, króluj, wierzę, że Ty rozwiążesz sytuację, w której się znalazłem. Kropka. Wstaję i po swojemu załatwiam sprawy. To nie jest modlitwa wiary. Wtedy pokoju nie będzie, bo Ty ciągle o tym myślisz i Ty myślisz, że Ty załatwisz sprawę. Bóg może dać Ci myśl. Bóg może postawić człowieka na Twojej drodze. Ktoś może do Ciebie przyjść. Ktoś może do Ciebie zadzwonić. Bóg tak zaaranżuje, że możesz dostać pracę, że pójdziesz do najlepszego lekarza, że przeżyjesz uzdrowienie, zostaniesz zdiagnozowany, Bóg dotknie się cokolwiek. Ale jest to postawa, którą przyjmujemy. Wiary. I wtedy Boży pokój spływa do naszych serc. I wtedy nasz układ emocjonalny jest w równowadze. Gdy wiemy, co Bóg o nas myśli, czujemy się spokojniejsi, czujemy się bezpieczni. A ja mam o was takie myśli, mówi Pan. Myśli o pokoju, szalom, o bezpieczeństwie, o zdrowiu, o pomyślności, o równowadze wewnętrznej, o błogosławieństwie. To jest dla ciebie. I gdy wiem, co Bóg o mnie myśli, jakie ma plany dla mojego życia, mnie to naprawdę uspokaja. Ja się nie martwię. Bo wewnętrzny pokój staje się moim udziałem. A więc Ewangelia pokoju, gdy wkładamy buty Ewangelii, gotowości ogłaszania tej Ewangelii, która ma moc przywrócenia naszej relacji z Bogiem, która ma moc zapewnienia nam wewnętrzny pokój, wtedy chodzimy w doskonałej harmonii, w wyciszeniu i w duchowej równowadze. Po trzecie, Ewangelia pokoju, gotowości zwiastowania, ogłaszania pokoju wpływa na naszą relację z innymi ludźmi. Pokój, który doświadczamy, jest rezultatem naszej relacji, intymności, codzienności z Jezusem. Musi być zauważany przez innych ludzi. Mamy go rozsiewać, mamy go wnosić, mamy go głosić i praktykować. Ludzie z naszego otoczenia powinni widzieć, że inaczej podchodzimy do wielkich wyzwań życiowych niż oni, którzy nie mają oparcia, którzy nie włożyli jeszcze butów gotowości Ewangelii pokoju. Relacje z innymi mają być oparte na relacji pokoju. W Kościele, ciele Pana Jezusa Chrystusa, tak powinno być. Paweł w liście do Tesaloniczan 5:13 mówi, zachowujcie pokój między sobą. W Kolosan 3:15 mówi nam, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego powołani jesteście w jednym ciele. W waszych sercach ma rządzić pokój. Wszystko, co robicie, ma być kierowane, napędzane pokojem. Macie wnosić pokój, wnosić harmonię i jedność, dążyć do tego. A więc to jest naszym obowiązkiem, naszą odpowiedzialnością, aby w Kościele, żywym organizmie, jakim jesteśmy, był pokój, była harmonia, była jedność, była stabilność, bo tam Pan zsyła swoje błogosławieństwo i każdy z nas jest za to odpowiedzialny. Ale także powinniśmy dbać o relacje pokoju z wszystkimi innymi ludźmi. Rzymian 12 rozdział, to jest kilka wersetów, pozwólcie, że przeczytam, chyba tu referencje są podane. 12 rozdział. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jeśli można i od was to zależy, ze wszystkimi mamy dążyć do relacji pokoju. Bardzo mądrze tu jest napisane, bo czasami nie można i czasami nie od nas to zależy, czy z kimś możemy mieć relację pokoju, bo my chcemy, my wychodzimy, ale ta osoba zamyka swoje serce i mówi: nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, nie odzywaj się do mnie, nie chcę cię widzieć na oczy, wyjdź, lub cokolwiek innego powoduje, że my dążymy do pokoju, bo chcemy tego pokoju, modlimy się o ten pokój, praktyczne kroki robimy, aby mieć ten pokój z tą osobą, ale ona nie chce. I w tym momencie, w takiej postawie, Boże Słowo mówi: jeśli to od nas zależy, ze wszystkimi miejcie pokój, bo jeśli nie, jeśli ta osoba odrzuca, jeśli ta osoba nie chce z nami relacji pokoju, nie mamy szans dążyć do pokoju. Dążyć może mamy, modlić się o nią i robić wszystko, ale nie jesteśmy w stanie zawrzeć z nią pokoju, dopóki ona nie wyrazi na to swojej chęci i pragnienia. Bo aby był pokój między dwoma stronami, to dwie strony muszą tego chcieć. Tak jak Bóg i my, kiedy Bóg przychodzi do nas i mur nieprzyjaźni zostaje zburzony, to ja chcę i Pan Bóg chce. Tak jak chcę mieć wewnętrzny pokój swój, to ja chcę i pozwalam Bożemu Słowu działać w moim życiu i wiara i zaufanie powoduje, że tak jest. I tak samo jest w przypadku dwóch osób. Czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w relacjach w pracy, czy w szkole, na studiach, gdziekolwiek jesteśmy, czy wśród sąsiadów. Jeśli ta druga osoba nie chce tego pokoju, nie jesteśmy w stanie zawrzeć z nią pokoju. To jest niemożliwe. Ale w jaki sposób możemy pozyskać taką osobę? Dalej czytamy 19 werset. Najmilsi, nie mścijcie się sami, pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I praktyczne zastosowanie dla nas, aby pozyskać kogoś, kto jest nawet wrogo do nas nastawiony. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Może 30 razy codziennie idziesz obok sąsiadki i mówisz jej dzień dobry i ona nigdy nie odpowiada. Nigdy, bo ona ma takie widzimisię. Bo kiedyś za głośno muzyka była i ona już przez 5 lat pamięta, że to było z twojego domu i się do ciebie nie odezwie i nie mówi ci dzień dobry. Witam wśród tych, którzy mieszkają w blokach mieszkalnych. W domkach to są inne relacje, inni mogliby powiedzieć, jak z sąsiadami się żyje, ale podobnie.
Jest głośniejsza muzyka.
I ona nigdy, nigdy nie mówi dzień dobry. Dzień dobry, jakby cię nie widziała. Przechodzi obok ciebie jak powietrze. Ale pewnego dnia puka do ciebie do domu i mówi, czy mógłbyś jej pożyczyć coś. Co powinienem zrobić? Ona od 5 lat nie mówi mi dzień dobry, a więc co powinienem zrobić? Nawet nie mówił nic. Po co mam mówić jej idź se kup? Agnieszka, ty tak mówisz? No wiesz co? Idź se kup. Ja nic nie mówię, ja zamykam drzwi i koniec. Rozumiecie, moglibyśmy przyjąć taką postawę. Idź se kup, a co mnie to interesuje? Ale co my mamy robić zgodnie z tym, co powiedział Paweł? Iść. Otworzyć lodówkę, jeśli mamy to, co chce pożyczyć od nas, czy jajko, czy szklankę cukru, czy mąki, może coś jeszcze, cokolwiek robimy. I może znowu przez następny tydzień powiesz sobie, ona już na pewno mi będzie mówiła dzień dobry. A ty idziesz następnego dnia Dzień dobry. Ogląda się, czy to ta osoba i żadnej relacji. I przychodzi oddać ci tą szklankę cukru czy czegokolwiek. Dzień dobry, sąsiadko, sąsiedzie, oddaję, dziękuję. Dziękuję bardzo i polecam się do usług. Jakby pani jeszcze kiedyś coś chciała, proszę bardzo. Jak bez przesady. No. Na tym polega właśnie życie i dążenie do pokoju z innymi. Oni mogą nie chcieć, ale my robimy wszystko, żeby chcieć. I może za tydzień, dwa, za miesiąc ta sama sąsiadka przyjdzie i powie: sąsiadko, przepraszam, że taka byłam w stosunku do panią, do pani, czy do pana, czy do państwa, zależy na kogo to wpływało. Bo zasiewamy dobro, bo w taki sposób przezwyciężamy zło. My nie oddajemy, tak jak tu jest napisane, zło za zło, ale nie dajemy się zwyciężyć złu, tylko zło dobrem zwyciężamy. W taki sposób budujemy relacje pokoju z innymi. A więc buduj relacje pokoju, rób to świadomie, celowo, gdziekolwiek znajdziesz się, wnoś pokój, wnoś harmonię, wnoś ład. Nasze domy niech będą przepełnione Bożym pokojem. Niech ludzie, którzy przychodzą do nas w odwiedziny, czują, że jest to wyjątkowy dom. Że jest to dom, gdzie oprócz widzialnych osób zamieszkuje ktoś inny. Moja ciocia, tam gdy jeździmy w Małopolskę, chyba już to kiedyś opowiadałem, ona nie jest osobą nawróconą. Jak do niej przychodzimy w odwiedziny, opowiadamy ogólnie, co słychać, a później często ona wraca do przeszłości i opowiada, jak wtedy jej ciotki, stryjenki, nasze babcie, wujkowie, dziadkowie się nawracali, a ich rodzina się nie nawróciła, i mówiła, jak była małą dziewczynką, jak lubiła przychodzić do domu wierzących ludzi, i ona ciągle to powtarza, mówi: Andrzej, tam był niesamowity pokój, ja mogłam nie wychodzić z tego domu, ja mogłam tak siedzieć i siedzieć, i nie chciało mi się wychodzić, bo wiedziałam, że jak wyjdę, to stracę ten pokój, a u mnie w domu tego nie było, u nas w domu tego nie było. Mówi, tak błogo mi było, tak cudownie mi było. I ona to pamięta do dzisiaj, była 10 czy tam 12-letnią dziewczynką, a lat dzisiaj ma 60 ileś. A więc ponad 50 lat temu ona dalej to pamięta, jako żywe w jej życiu. Dlatego niech nasze domy będą takimi domami, gdzie mieszka, zamieszkuje Boży pokój. Budujmy ten pokój świadomie. Budujmy relacje świadomie, celowo. Bo tę Ewangelię, tę dobrą nowinę o pokoju mamy zanieść innym ludziom. Bo to jest przesłanie. Sam żyję, mam buty Ewangelii pokoju na sobie. Mam Boży pokój w moim życiu. Mam wewnętrzny pokój. Buduję relacje pokoju z innymi w bardzo konkretnym celu. Rzymian, 10 rozdział. Czytamy od 10 wiersza, może od 9 dla kontekstu. Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ustami wyznaje się ku zbawieniu. I to wiemy. To jest jakby podsumowanie zwiastowania komuś Ewangelii. Jeśli komuś zwiastujesz Ewangelię, dzieli się swoim świadectwem, mówisz, co Jezus w twoim życiu uczynił, on mówi, co mam zrobić, to jest to cytat Bożego Słowa, który powinien być zastosowany. Taka osoba musi uwierzyć w swoim sercu w dzieło Jezusa i ustami wyznać, że Go potrzebuje. I co dalej czytamy? Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie, tak jak my. Ktoś nam powiedział Ewangelię pokoju, podzielił się z dobrą nowiną o Jezusie, usłyszeliśmy raz, drugi, piąty, w życiu naszym było różnie, Ewangelia dotarła do naszego życia, zawezwaliśmy imienia Bożego i zgodnie z tym słowem staliśmy się zbawionymi ludźmi. Ale wokół nas są jeszcze ludzie. I Paweł mówi dalej, ale jak ci inni mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą wieść, lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Ktoś nam tam przeszkadza, nie? Ewidentnie. Czymś szczela. Może kogoś zaszczelono. A dzieci się bawią. Aha, to może dzieci na tym. Ja bardziej myślałem, że stamtąd, a to idzie stamtąd. To Adam się bawi. Tam gdzieś na dole może coś nam stuka. A więc każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, jest zbawiony. Ale jak może wezwać, skoro nie uwierzył? Jak może uwierzyć, skoro nikt mu nie powiedział przesłania? A więc tu się zaczyna nasza rola. Mamy buty pokoju, wnosimy pokój, mówimy o pokoju, dzielimy się pokojem, żyjemy przepełnieni pokojem z Bogiem wewnętrznym, z innymi. Jest to świadectwo. I w ten sposób zanosimy tę Ewangelię dalej. Każdy z nas jest posłany, każdy z nas jest powołany, aby dzielić się dobrą nowiną. Poselstwo dobrej nowiny jest lekarstwem na wszelką chorobę. Na chorobę ducha, na chorobę duszy i na chorobę ciała. Wiecie, że chowanie i ukrywanie lekarstw jest przestępstwem przeciw ludzkości? Jeżeli bym wynalazł na nowotwora czy na inną śmiertelną chorobę lekarstwo i powiedział: ha, super, mam dla siebie, dla Maryli i dla chłopców, i jakby nam w życiu się ta choroba przytrafiła, buteleczka jest, myk, jesteśmy zdrowi. Jakbyście się czuli, gdybyście się dowiedzieli, że ja ją miałem, a wy z tą chorobą byście się borykali? Więcej, ktoś bliski wasz odszedłby, bo to jest śmiertelna choroba, a ja bym wam po fakcie powiedział: a wiesz co, ja mam taką buteleczkę, lekarstwo, szkoda, że nie dałem, ale nikt nie może o tym wiedzieć. To jest tylko dla mnie, dla mojej rodziny, ewentualnie jak już wiesz, to tobie też dam, ale to nikomu więcej nie mów. Gdyby się dowiedziano, że mam takie lekarstwo, to byłbym oskarżony o przetrzymywanie lekarstwa darzącego życiem jako swoje własne. Bym zgrzeszył przeciwko ludzkości. A przed chwilą powiedziałem, że poselstwo dobrej nowiny jest lekarstwem dla ducha, duszy i ciała, na wszelką chorobę. A czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy chcieli to lekarstwo zachować tylko dla siebie, w lodówce niech ta buteleczka czeka i nikomu więcej o niej nie mówmy. Żeby czasami ktoś się nie dowiedział, bo my stracimy. My często ukrywamy i tak jak powiedziałem, jest to przestępstwo. Kiedy mamy buty Ewangelii pokoju, po to, abyśmy szli, po to, abyśmy o niej mówili, po to, abyśmy wnosili pokój, po to, abyśmy mówili ludziom o nadziei, po to, abyśmy modlili się o ludzi. Ta Ewangelia ma być dalej zwiastowana, aby ludzie mogli usłyszeć. Czy wszyscy uwierzą? Nie. Choćbyśmy chcieli. I to samo Izajasz mówi: Panie, któż uwierzył naszemu zwiastowaniu? Izajasz dużo zwiastował. Nie wszyscy się nawracali. Jezus, tłumy za nim szły. Czy wszyscy się nawrócili? Nie. Apostołowie zwiastowali. Czy wszyscy się nawrócili, którzy słyszeli? Nie. Ale część tak. Ja teraz, gdy studiuję Dzieje Apostolskie, patrzę na życie Pawła i na taktykę, strategię, jaką miał w zwiastowaniu, to on właśnie robił tak, że szedł do synagogi, gdy mu pozwolono czytać, zwiastował słowo, zagaił temat i wywiązała się najczęściej żarliwa, bardzo żarliwa dyskusja. Religijni Żydzi od razu chcieli go stłamsić, sponiewierać, wyzwać, wyrzucić z synagogi. I on wtedy wychodził i bardzo często, gdy patrzę na Boże Słowo, gdy idzie do synagogi i w taki sposób z niej wychodzi, jest napisane: jedni się dali przekonać, niektórzy nie, a ci, którzy się dali, poszli za Pawłem. I on gdzieś tam zaczął w czyimś domu zwiastować dla tych, którzy już chcieli. Albo gdzieś tam nad rzeką, a tu Lidia się nawróciła, a tu stróż więzienny, a tu Korneliusz, już teraz mówię inne wydarzenie, bo to już Piotr. A więc w taki sposób. Ci, którzy chcieli. Na początku wszystkim, a później tym, którzy chcieli. Jeżeli mamy przyjaciół i na pięciu dwóch jest zainteresowanych, a trzech mówią, na dzisiaj mnie to nie interesuje, modlę się o pięciu, ale z dwoma już rozmawiam. Proszę Ducha Świętego, żeby mi pomógł, dał wskazówki, w jaki sposób mogę im zasiewać słowo, budować relacje, aby Ewangelia pokoju mogła dotrzeć do ich życia. Kilka takich praktycznych wskazówek i tym zakończymy. Jest to temat rzeka, to jest bardziej jako przypomnienie dla nas odnośnie zwiastowania dobrej nowiny, którą mamy zanieść innym ludziom. Po pierwsze, oczekuj nawróceń ludzi. Wiecie, ja często słyszę odwrotne zdanie, które wypowiadają ludzie wierzący. A on to się nigdy nie nawróci. To jest niezgodne z Biblią. Bo Biblia mówi, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Że Bóg ukochał człowieka i chce, aby każdy człowiek się nawrócił. No to tak, Bóg mówi każdy, a Andrzej Góry już mówi, ale nie ten. Oczekuj nawróceń ludzi. Każdy może się nawrócić. Każda osoba może się nawrócić, bo jest to Boży plan i Boża wola dla każdego człowieka. Dlatego módl się o taką osobę, staczaj duchową walkę o jej życie, bo to toczy się duchowy konflikt o jej życie. Toczy się walka o jej życie. Staczaj bój wiary, módl się, wstawiaj i wierz, że ona może się nawrócić, że ona przyjdzie do poznania, że Ewangelia pokoju dotrze do jej serca i Bóg ją przemieni. Czy to jest mąż, żona, nasze dzieci, rodzice, przyjaciele, sąsiedzi, współpracownicy, ktokolwiek. Oczekuj nawróceń ludzi, bo jest to Boża wola. Po drugie, bądź żywym świadectwem. Bądź żywym świadectwem. Zwiastowanie dobrej nowiny to nie tylko chodzenie z traktatami, literaturą czy Biblią, to jest dobre i słuszne, ale przede wszystkim to bycie traktatem, Biblią i literaturą dla tych ludzi. Paweł napisał, wy jesteście listem Chrystusowym, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Dlatego staraj się zawsze być piątą Ewangelią, tą niespisaną, ale czytaną, żywą. Ludzie patrzą na twoje życie, aby mogli widzieć, że żyjesz inaczej. Bądź miły, bądź słowny, bądź uczciwy, nie idź na kompromis, nie idź na układy. Bądź moralny, otwarty na relacje z innymi, przyjazny. Miej osobiste świadectwa Bożego działania i tym się dziel. Niektórzy mówią, a ja nie wiem, co powiedzieć. Mów o tym, co Jezus w twoim życiu robi, nic więcej. Żadnej teologii. A jak ktoś będzie chciał teologię w to wmieszać, to wtedy powiedz mu, spotkamy się, przygotuję się do spotkania i możemy rozmawiać, o czym chcesz rozmawiać. Dziel się tym, co Jezus w twoim życiu zrobi. Bądź żywą reklamą Bożego Królestwa. Miej pokój, miej radość, miej entuzjazm. Niech ludzie zobaczą, że jesteś inny, choć przechodzisz dokładnie te same trudności, co oni. Ale ty masz inną postawę, masz wewnętrzne ukojenie. Wiesz, że Jezus jest z tobą. Bądź żywą reklamą Bożego Królestwa i tego, co Jezus w tobie uczynił i czyni. Masz żywą z Nim relację. To po drugie, bądź żywym świadectwem. Po trzecie, wykorzystuj okoliczności. Wiecie, okoliczności to nie są przeciwności, ale możliwości. Bo niektórzy mówią, a to nie wychodzi, to nie wychodzi, to nie wychodzi, to nie warto. A ja patrzę na Boże Słowo i widzę, że prześladowanie jest w Jerozolimie i Filip, który poszedł, bo został wygoniony z Jerozolimy, szedł i zwiastował Chrystusa. Doszedł do Samarii i nie mówił, a wiecie co, w tej Jerozolimie to dziadostwo, tylko głosił Chrystusa. I Samaria się nawracała i miasta Samarii były, doświadczały Bożej mocy, doświadczały Bożego działania. Kiedy Paweł i Syla znaleźli się w więzieniu, też mogli sobie siąść i ponarzekać. Zbici, sponiewierani, oszukani. Oni by mogli narzekać, jak nie wiadomo co. A oni mówią, Paweł do Sylasa, czy Sylas do Pawła, chyba już jest północ jest. Może oddamy Bogu chwałę, zaczniemy śpiewać na Jego chwałę. Boże, dziękujemy Ci, uwielbiamy Ciebie. I śpiewają dla Jezusa. Wiemy, jaki ma to wpływ. Stróż więzienny się nawraca. Więcej. Zaprasza ich do swojego domu. Cały jego dom Gdy dom w języku greckim oznacza więzy krwi, a więc rodzina, znajomi, słudzy, jeżeli to, czy niewolnicy w tamtym czasie, znajomi, przyjaciele. To jest dom. A więc bardzo duży wpływ. Jedna osoba, do której wskutek właściwej postawy Paweł i Sylas dotarli, spowodowało, że kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt osób się na nowo narodziło, usłyszało Ewangelię z powodu ich właściwej postawy. A więc warto wykorzystywać wszelkie przeciwności jako możliwość, jako okoliczności do zwiastowania Bożego Słowa. Spotykamy wielu ludzi. Ilu Piotrów, ilu Saulów, ilu Janów pominęliśmy w życiu. Tak jak Barnaba, który, gdyby nie zaopiekował się Pawłem, nie wiemy, czy Paweł w takiej mierze byłby użytecznym w Królestwie Bożym, bo to Barnaba zaufał, bo wszyscy się bali Pawła. Nikt nie chciał się przyłączyć do Pawła, bo myśleli, że on zrobił trik, że chce wejść do kościoła, a potem wszystkich aresztować. I nikt nie chciał. Nawet Ananiasz, który miał widzenie, Panie, słyszałem, że to człowiek zły. Jak ja mam iść do niego? Ale Bóg go przekonał. Nikt nie chciał. Paweł, gdzie chciał wejść, wszyscy zamykali swoje domy. Tylko Barnaba go przygarnął. Zaufał. Później przejechał z nim do Jerozolimy, zaprowadził do apostołów. Uwiarygodnił Pawła. Posłuchali, co Paweł powiedział. Jak przeżył Boga, jak przeżył nowonarodzenie, powiedzieli, to jest narzędzie Boże. Tylko dlatego, że Barnaba był posłuszny. A więc ważna rzecz, abyśmy byli otwarci i wykorzystywali sposobności. I po czwarte, ostatnie, współpracuj z Duchem Świętym. Duch Święty chce nas prowadzić, mówić do nas w każdej sferze naszego życia i także w sferze zwiastowania Ewangelii. Bardzo często On daje taki szczególny impuls. Teraz. Tak jak to kiedyś Craig Pitt usługiwał. Bóg daje nam taką wystawkę. Na tacy nam podaje pewne rzeczy i mówi, to jest to. Andrzej, podziel się. Powiedz. Ja decyduję, czy to zrobię, czy nie. Bo Duch Święty mnie nie zmusi do tego. Ja decyduję. A więc współpracuj z Duchem Świętym i bądź odważny do tego, aby powiedzieć. Bo gdy masz buty Ewangelii pokoju, jest to najważniejsza misja twojego życia. Taka, jaka była w greckiego żołnierza o imieniu Filipides, który przebiegł około 42 kilometrów spod Maratonu do Aten po to, aby oznajmić Ateńczykom, że wojna skończona, zwyciężyliśmy i padł martwy z powodu wysiłku. I znamy to z historii. To była najważniejsza misja jego życia. On musiał dobiec i powiedzieć, zwyciężyliśmy. Jesteśmy po stronie zwycięzców. Ostoimy się, przezwyciężymy. Tak samo twoją i moją misją jest to, abyśmy mając buty Ewangelii pokoju, chodząc w sprawiedliwości Bożej, chodząc w prawdzie Bożej, stać mocno, aby walczyć z przeciwnościami. Diabeł zrobi wszystko, aby zamknąć ci usta, aby cię sponiewierać, oskarżyć, potępić, abyś był nikim i niczym, żebyś tak się czuł, tak ci się wydawało, żebyś nie był żadnym zagrożeniem dla królestwa ciemności. Paweł mówi, wstań mocno, ubierz buty, one ci pozwolą się nie poślizgnąć, żebyś przyjął właściwą postawę i nieś Ewangelię pokoju. Bądź jej żywą reklamą i mów innym o Jezusie. Módl się o nich i zwiastuj Ewangelię pokoju. Ewangelię, która daje pokój z Bogiem, która wnosi wewnętrzny pokój i dąży do pokoju z innymi ludźmi. Niech to będzie najważniejsza misja twojego życia. Używajmy tego lekarstwa, które jest lekarstwem dla ducha, duszy i ciała. Dzielmy się tym, głośmy. Jeżeli ktoś nie będzie chciał skorzystać, trudno. Jego wybór, ale my chcieliśmy mu pomóc. My chcieliśmy dać mu życie. A jak już Maryla wstała, to wiem, że kończę. Amen. Ale 2 tygodnie byłem dzielny. Nic nie powiedziałem. A dzisiaj mi przyzwoliła, nie? Jak tak powiedziałem. Wstańmy do modlitwy. Miałbym wam wiele do powiedzenia, ale Maryla wstała.